Anna Kotowska. Zbrodnia Sylwestra. Miłoszyce to wieś położona w województwie dolnośląskim, w gminie Jelcz, Laskowice. Liczy niewiele ponad 1400 mieszkańców. To najstarsza wieś w regionie. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1245 roku. O miejscowości zrobiło się głośno dopiero na początku 1997 roku. Wszystko za sprawą bardzo mrocznej historii, która do dzisiaj nie została rozwiązana. 15-letnia Małgosia Kwiatkowska mieszkała z rodzicami w Jelczu Laskowicach. We wrześniu 1996 roku rozpoczęła nowy rozdział swojego młodego życia. Poszła do szkoły handlowej we Wrocławiu. Zabawę sylwestrową postanowiła spędzić razem z koleżankami w dyskotece Alcatraz w oddalonych od domu o kilka kilometrów Miłoszycach. Długo namawiała rodziców, aby puścili ją na imprezę. Wreszcie się zgodzili. Małgosia wyszła z domu o godzinie 18. My też pojechaliśmy na Sylwestra, wspomina ojciec nastolatki. Do domu planowała wrócić z koleżanką Iwoną nad ranem. Miała wsiąść w pierwszy poranny pociąg i dojechać na miejsce. Pociąg relacji Wrocław-Opole zatrzymywał się w Jelczu-Laskowicach. Nastolatka wcześniej już podróżowała pociągiem, nawet o późnych porach, bo po podjęciu nauki w handlówce miała praktyki w jednym z domów towarowych we Wrocławiu. Bywało, że wracała około 20. Pytałem ją, czy się nie boi. Mówiła, że zawsze odprowadzają ją koledzy. Wspominał ojciec dziewczyny. Nie zapamiętałem, kto to był. Zresztą nie wypytywałem. Ufaliśmy jej. 1 stycznia 1997 roku pociąg przyjechał na stację w Jelczu-Laskowicach zgodnie z planem, ale z żadnego z wagonów nie wysiadła Małgosia. Zdenerwowani rodzice postanowili sprawdzić, co dzieje się z koleżanką córki. Okazało się, że Iwona była już od jakiegoś czasu w domu. Spała. Nie wiedziała, gdzie jest Gosia. Przywiozła tylko jej kurtkę, bo została w szatni. Państwo Kwiatkowscy, z rosnącym niepokojem i dziwnym kłuciem w sercu, słuchali tego, co mówiła Iwona. Dziewczyna powiedziała, że w trakcie imprezy Gosia zniknęła jej z oczu. Rodzice nastolatki pojechali do Miłoszyc. Byliśmy tam o 7 rano. Wioska odsypiała szaleństwa sylwestrowej nocy, wspomina ojciec Małgosi. Niewiele się wtedy dowiedzieliśmy. Kilka godzin później ciało dziewczyny zostało znalezione za stodołą na posesji państwa R w Miłoszycach. Na nogach miała tylko skarpetki. Była poraniona, pogryziona, a jej ciało było wręcz rozerwane. Wszędzie widać było ślady krwi, a obok zwłok leżała czapka kominiarka. Dziewczyna została wielokrotnie zgwałcona. Napastnik użył w tym celu także różnych przedmiotów. Po tak długim czasie spędzonym na mrozie nie miała szansy na przeżycie. Ustalono jednak, że na pewno żyła jeszcze kilka godzin po brutalnym napadzie. W przypadku gwałtów ludzie bez empatii często mówią, że dziewczyny same się o to proszą, bo wyglądają jak panienki lekkich obyczajów. Małgosia na Sylwestra założyła czarną sukienkę zapiętą pod szyję, rozpuściła włosy. Wyglądała skromnie, opowiadał później pan Kwiatkowski. Widać to zresztą na zdjęciu zrobionym tuż przed wyjściem na dyskotekę. Butów nastolatki nigdy nie znaleziono. Zastanawiająca była kwestia biżuterii znalezionej na posesji państwa R. Srebrnego łańcuszka, przełamanego serduszka z napisem Love i jednego kolczyka. Matka dziewczyny mówiła, że te rzeczy przypominają te, które Małgosia miała na sobie w Sylwestra. Nie potwierdziła jednak z całą stanowczością, że to ta sama biżuteria. Dlatego srebro trafiło w ręce państwa R, a potem zniknęło. Rodzice dziewczyny wspominali, że 1 stycznia rano byli także przed domem na posesji, gdzie kilka godzin później znaleziono zwłoki ich córki. Zdziwili się nawet, że obejście było odśnieżone. Było dość zaskakujące, że po całonocnej imprezie komuś chciało się odgarniać śnieg. Najdziwniejsze było jednak to, że ktoś, kto się tym zajmował, nie zauważył nic niepokojącego. Rozpoczęły się przesłuchania uczestników zabawy sylwestrowej. Prokuratura ustaliła, że sprawców gwałtu było kilku. Uściślono, że znaleziony na miejscu kod DNA należy do 3 różnych osób. Taki wniosek nie był trudny do wysunięcia, bo sprawcy na miejscu zbrodni zostawili wiele dowodów. Wydawało się, że winni błyskawicznie staną przed sądem. Stało się jednak inaczej. Śledztwo utknęło w martwym punkcie, aż wreszcie zostało umorzone. Mimo przesłuchania setek osób, wykonania wielu ekspertyz i badań, portretów pamięciowych, przeprowadzenia kilkudziesięciu okazań i konfrontacji, mimo wielu opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej i innych specjalności, mimo ogromnego nacisku społecznego, w tej sprawie nie działo się nic nowego. Kilka miesięcy po tragedii w domu państwa Kwiatkowskich pojawił się nieznany im mieszkaniec Miłoszyc. Płakał. Przyznał się, że słyszał w Sylwestra krzyki spod stodoły, ale był przekonany, że to sąsiad bije swoje córki i nie wyszedł. Nie chciał się wtrącać w metody wychowawcze. Wyznanie jednak nie posunęło sprawy do przodu. Może jedynie chociaż trochę oczyściło wyrzuty sumienia człowieka, który miał świadomość, że może gdyby zareagował, Małgosia nadal by żyła. Wreszcie po 3 latach, kiedy opublikowano w mediach portrety pamięciowe podejrzanych mężczyzn, udało się zatrzymać jednego z nich. Wydawało się, że wreszcie sprawa nabierze rozpędu. Materiał o zbrodni w Miłoszycach znalazł się w popularnym programie 997. Oglądała go m.in. mieszkanka Wrocławia Marianna K. Kobieta miała wrażenie, że rozpoznała jednego z osobników na portretach pamięciowych prezentowanych w telewizji. Była jego sąsiadką. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się podczas spotkania towarzyskiego, na którym był także policjant CBŚ. Funkcjonariusz spisał notatkę i przekazał ją szefowi. To był przełom w śledztwie. DNA mężczyzny, sąsiada, zgadzało się z jednym z tych wykrytych na miejscu zbrodni. Włosy z czapki znalezionej w pobliżu ciała dziewczyny należały właśnie do niego. Dla pewności pobrano od mężczyzny także ślad zapachowy. Po 3 latach odkręcono słoik z czapką. Policyjne psy nie miały wątpliwości. Zgadzały się także ślady zębów zostawione na ciele ofiary. Przed sądem stanął 22-letni Tomasz K. Niski, drobny chłopak. Sprawiał wrażenie przestraszonego. Z pewnością nie wyglądał na bandytę. Zastanawiano się jedynie, czy skazać go za gwałt, czy za morderstwo. W 2001 roku prokurator w akcie oskarżenia napisał: sprawca, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi dotąd nieustalonymi osobami, używając dużej siły fizycznej w celu przełamania oporu, dopuścił się brutalnego zgwałcenia Małgorzaty K., powodując liczne obrażenia zagrażające życiu. Biegły sądowy stwierdził, że makabryczne obrażenia narządów rodnych, jakich doznała nastolatka, mogły powstać od działania narzędzi tępych lub tempokrawędzistych, a sprawca działał jak sadysta lub człowiek kierowany chęcią zemsty, gdyż cierpiał na niedyspozycję seksualną. Stwierdził ponadto, że Małgorzata K. mimo obrażeń nie straciła przytomności. Krążyła wokoło posesji i prawdopodobnie szukała ratunku. Niewykluczone, że była także wleczona przez sprawców, bo wokół budynku, gdzie znaleziono zwłoki, ujawniono liczne ślady krwi. Śmierć nastąpiła po kilku godzinach z powodu wychłodzenia organizmu. Tomasz K. w sądzie odmawiał składania zeznań, ale podczas śledztwa opowiadał: w noc sylwestrową byłem w domu we Wrocławiu razem z rodzicami i kolegami. Piliśmy alkohol w umiarkowanych ilościach. Około godziny 2 w nocy z placu Grunwaldzkiego pojechałem autobusem do Gajkowa do kolegi Tomka, którego poznałem na meczu piłki nożnej. Byłem u niego około 3. Zaproponowałem wyjście do Miłoszyc. Szliśmy tam 30 minut. Na dyskotece poznałem dziewczynę o imieniu Kaśka. Poszliśmy do lasu. Tam miałem z nią stosunek. Potem ona poszła do domu, a ja pojechałem do Wrocławia. Czemu wcześniej mówił co innego? Bez zawahania tłumaczył swoją postawę. Ci, którzy mnie zatrzymali, powiedzieli, że mają na mnie dowody. Zaczęli mnie bić i kazali mi się do wszystkiego przyznać, bo ta sprawa za długo trwa. Jeśli nie, to nie wyjdę żywy z ich pokoju. Tak mnie bili, że nawet bym się przyznał, że to ja strzelałem do Jana Pawła II. Niektórzy świadkowie twierdzili, że mężczyzna znał wcześniej Małgosię. Inni zaprzeczali. Nie było natomiast wątpliwości, że Tomasz K. zgwałcił dziewczynę i przyczynił się do jej śmierci. Tymczasem on nigdy nie przyznał się do winy ani nie ujawnił swoich kompanów. To nie ja ją skrzywdziłem, tylko ludzie z miejscowości Miłoszyce, mówił. Mężczyzna w 2003 roku skazany został na 15 lat więzienia. Później karę podwyższono do 25 lat. Wina skazanego jest bezsporna. Zbrodnia wyjątkowo okrutna. A dowody nie budzą wątpliwości, orzekł sąd apelacyjny we Wrocławiu. Pierwszy wyrok sądu był o tyle przełomowy, że mężczyzna został skazany za gwałt i zabójstwo. Prokuratura tymczasem oskarżyła go jedynie o gwałt, tłumacząc, że ofiara umarła z wyziębienia organizmu. Oczekiwałem takiej kary, jakiej nie ma w polskim prawie, komentował wyrok ojciec zamordowanej Małgosi. 2 stycznia 2003 roku Tomasz K. stanął przed sądem w Oławie, również oskarżony o gwałt z sierpnia 1996 roku. Ofiarą była 17-letnia Bożena H. Nastolatka wracała z dyskoteki i nad stawami w okolicach Jelcza została zaatakowana. Śledczy nie dotarli do sprawcy i umorzyli sprawę pod koniec 1996 roku. Akt oskarżenia w sprawie Bożeny H. sporządzono dopiero w 2002 roku. Okazało się, że kod DNA znaleziony na miejscu gwałtu w Jelczu i w Miłoszycach jest identyczny i należy do Tomasza K. Wracając do zbrodni w Miłoszycach, prokuratura niestety zadowoliła się schwytaniem tylko jednego mordercy, chociaż śledztwo wykazało, że musiały być z nim co najmniej jeszcze dwie osoby. Postępowanie zostało umorzone z powodu niewykrycia pozostałych sprawców. Co pozostaje rodzicom, którzy tracą dziecko? Chyba tylko walczyć o prawdę. Tak też działali państwo kwiatkowscy. Nie była to łatwa droga. Na szczęście pomogła im mecenas Ewa Szymecka, która szybko postawiła nową tezę. Dla niektórych dość sensacyjną. W aktach przewijała się taka aura, że pozornie zrobiono bardzo dużo czynności, ale tak naprawdę nic nie wyjaśniono. Opowiadała mecenas. Co ustaliła? Przede wszystkim, że notatki z początku śledztwa powinny, jak po sznurku, doprowadzić do sprawców. Rozmawiano na przykład z Krzysztofem K., który wyznał, że 1 stycznia 1997 roku po północy wyszedł z dyskoteki razem z Małgorzatą Kwiatkowską i po dojściu do bramy prowadzącej na posesję państwa K. oraz po uzyskaniu zgody dziewczyny na odbycie stosunku płciowego weszli na teren posesji. W pewnym momencie zaczął rozbierać nastolatkę, nagle ona zaczęła krzyczeć i wołać mamo. Po odbyciu z nią stosunku płciowego przeniósł ją w inne miejsce, obok stodoły. W czasie przesłuchania przyznał się, że nie tylko zaprowadził Małgosię w miejsce, gdzie znaleziono jej zwłoki, ale także uczestniczył w gwałcie. Nawet sporządził rysunek, gdzie wskazał miejsce zdarzenia. Wszystko wyglądało dokładnie tak, jak w rzeczywistości. Były osoby, które zeznały, że widziały go o godzinie 3 nad ranem, jak biegł od miejsca, gdzie kilkanaście godzin później znaleziono zwłoki nastolatki. Miał mieć na sobie samą koszulę. W trakcie rozmowy mężczyzna raz przyznawał się do wszystkiego, raz odwoływał zeznania. Później znów powracał do pierwotnych wypowiedzi. Ostatecznie stwierdził, że poznał Małgosię na dyskotece. Kilka razy wychodził z nią na dwór, bo była pijana i źle się czuła. Wyszli także po północy. Wtedy miał podejść do nich chłopak, który powiedział, że jest jej bratem, Irkiem. Stwierdził, że zabierze ją do domu. Krzysztof K. ponoć odprowadził ich kawałek, a po chwili doszedł do nich jakiś drugi chłopak. Kiedy kazali mu wracać na salę, zostawił ich samych. Wiele osób widziało Krzysztofa K. w towarzystwie Małgosi, więc nie mógł się wyprzeć tej znajomości. Mężczyznę przebadano wykrywaczem kłamstw. Czy w noc sylwestrową odbyłeś z Małgorzatą Kwiatkowską stosunek płciowy? Nie. Czy wiesz na pewno, kto brał udział w zgwałceniu Małgorzaty Kwiatkowskiej? Nie. Czy starasz się osłonić jakąś osobę, która uczestniczyła w tej zbrodni? Nie. Czy ukrywasz jakiekolwiek fakty, które mogą doprowadzić do wykrycia sprawcy zgwałcenia Małgorzaty Kwiatkowskiej? Nie. Pytań było więcej, w tym neutralnych, na przykład, który mamy rok, dzień tygodnia. Przy pytaniach o gwałt wykres wariografu wskazywał, że mężczyzna kłamie. Badanie potwierdziło, że może mieć bezpośredni związek ze zgwałceniem i śmiercią nastolatki. Tymczasem, mimo tak wyraźnych przesłanek, prokuratura nawet go nie przesłuchała. Kim byli mężczyźni, z którymi Krzysztof K. miał zostawić Małgosię? W aktach sprawy bardzo często pojawiało się nazwisko Ełu, miejscowego biznesmena. W tej makabrycznej historii chodziło o jego potomków. Sprawę komplikował fakt, że synów było dwóch. Jeden, Michał, miał mocne alibi, świadczyli za nim policjanci, z którymi bawił się w Sylwestra. Drugi, Marcin, nie miał takiego wsparcia. Zresztą to na niego wskazywała pewna kobieta, która zgłosiła się na policję i chciała, aby jej dane zostały utajnione. Było to około 3 miesiące po morderstwie Małgorzaty. Co ją spotkało? Po pierwszym przesłuchaniu w prokuraturze podjechał pod dom samochód marki Polonez. Wyszedł wysoki mężczyzna, pokazał legitymację i powiedział, że jest z policji. Nakazał, abym pojechała na przesłuchanie. Byłam zdziwiona i powiedziałam, że dzisiaj byłam już raz na przesłuchaniu, no ale skoro funkcjonariusz każe, to pojechałam z nim. W samochodzie siedział drugi mężczyzna. Po drodze zaczęli pić alkohol w samochodzie, kazali mi pić. Nie chciałam. Wlali mi alkohol siłą do gardła. Dojechaliśmy do Wrocławia. Zaprowadzili mnie do mieszkania, posadzili na krześle i przywiązali mnie do niego. Jeden z nich pokazał mi zdjęcie i zapytał, czy znam Małgorzatę Kwiatkowską. Odpowiedziałam, że takiej dziewczyny nie znam. Odparł, że znam i kazał powiedzieć, co powiedziałam w prokuraturze. Kiedy nie chciałam nic powiedzieć, uderzył mnie w twarz. Jeden z nich wyciągnął jakąś starą walizkę i powiedział, że da mi 10 000 złotych za milczenie. Nic nie powiedziałam. Znowu dostałam w twarz. Z nosa popłynęła mi krew. Wreszcie zgodziłam się i powiedziałam, że będę z nimi współpracować, że nic nie będę mówić w prokuraturze. Wspomina traumatyczne chwile kobieta. Mimo gróźb i strachu zgłosiła sprawę prokuraturze. Tymczasem prokurator umorzył postępowanie z powodu niewykrycia sprawców. Niebawem ujawnił się kolejny świadek tamtych tragicznych zdarzeń. Norbert P. pracował w noc sylwestrową jako ochroniarz w dyskotece w Miłoszycach. Podobnie jak pani Anna wskazał jednego z braci EU. On także został pobity przez policjantów. Zgłosił to prokuraturze, ale sprawę zatuszowano. Co najdziwniejsze, prokurator potwierdziła, że sprawcami byli funkcjonariusze policji, ale odmówiła wszczęcia dochodzenia. Uzasadnienie: chłopak źle zrozumiał intencje policjantów. Ostatecznie Norbert P. wycofał się ze wszystkiego. To już było, minęło i nie wracam do tego. Za dużo miałem problemów z tego powodu. Kto i dlaczego chronił rodzinę EU, a dokładnie Marcina EU? Już na początku śledztwa pojawiła się informacja, że niedługo po zbrodni na komisariat policji zadzwoniła kobieta, która poinformowała, że w Miłoszycach mówi się, że sprawcą gwałtu jest syn biznesmena EU. Jednak nikt nie chce o tym mówić, bo ludzie się go boją. Podobno komentowano, i tak uniknie odpowiedzialności, bo ojciec ma pieniądze i tak go wykupi. Nazwisko EU przewijało się od początku śledztwa. O dziwo, policjanci wzięli w obroty Michała EU. Był to nieco zaskakujący obrót sprawy, bo przecież sami wcześniej dali mu alibi. Tymczasem pobrali jego DNA, porównali odciski zębów ze śladami odciśniętymi na skórze Małgosi. Czy chodziło o to, aby odsunąć uwagę od Marcina EU, który na noc sylwestrową miał słabe alibi? Absurdem i kwestią niemożliwą jest to, że mogłem być w Miłoszycach. Mogły to być głupie plotki, mogło być gadanie ze względu na zazdrość. Potem, co do czego przyszło, każdy się wycofał, bo skoro kłamał, skoro nie widział, to nie będzie składał tych zeznań. Nie będzie mówił, że mnie widział, skoro mnie tam nie było, komentował Michał EU. Wokół śmierci Małgosi Kwiatkowskiej panuje niezwykła zmowa milczenia. Wydaje się, że ludzie doskonale wiedzą, kto stoi za gwałtem i morderstwem. Jednak nie chcą mówić. Boją się. Pojawiają się sugestie, a może tylko plotki, że w tej sprawie pewną rolę odegrali policjanci. Bawili się na prywatnej zabawie sylwestrowej w Miłoszycach, a później pomagali ukryć prawdę i utrudniali śledztwo. W 2016 roku mecenas Szymecka skierowała do ministra sprawiedliwości wniosek o ponowne przeanalizowanie sprawy. Jej zdaniem zgromadzone akta powinny trafić do krakowskiej policji, gdzie jest najbardziej znany wydział do wyjaśniania niewykrytych spraw, tak zwane Archiwum X. Ostatecznie nad sprawą zaczął pracować specjalny zespół dolnośląskiej policji. Prokuratura jest niezwykle oszczędna w ujawnianiu informacji, może między innymi dlatego, że dokładnie badany jest wątek policyjny. W czerwcu 2017 roku do prokuratury doprowadzono 42-letniego więźnia Ireneusza M. Mężczyzna odsiaduje wyrok za inne gwałty i jest podejrzany także o udział w zbrodni w Miłoszycach. Prokurator skierował do sądu wniosek o zarządzenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Podejrzany będzie opiniowany przez lekarza psychologa i seksuologa, informował po zatrzymaniu mężczyzny naczelnik Dolnośląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Co interesujące, Ireneusz M. pojawił się na pierwszych stronach akt. Tutaj potwierdza się stara prawda, że nazwisko mordercy jest zawsze w pierwszym tomie akt sprawy. Policja po raz pierwszy przesłuchała go już kilka dni po zbrodni, dokładnie 4 stycznia 1997 roku. Mężczyzna spędził Sylwestra na tej samej dyskotece co Małgosia. Mało tego, podał pewien fakt, który mógł uznać tylko morderca. Ireneusz M. pamiętał, co Małgosia robiła w dyskotece, a co ważniejsze, opisał, jak była ubrana. Mówił, że miała kozaczki zakrywające kostki. Powiedział wreszcie, że miała białe skarpetki z czerwonym paskiem. Aby zobaczyć te skarpetki i ich kolor, trzeba było zdjąć Małgosi buty i rajstopy. Dziewczyna założyła na nie rajstopy. W chwili znalezienia ciała dziewczyna miała na sobie tylko białe skarpetki z czerwonym paskiem. O Ireneuszu M. opowiadali policji świadkowie. Mężczyzna miał podejść do stojącej przed klubem nastolatki i powiedzieć, że jest jej bratem. Małgosia nie miała brata. Trzeba było czekać aż 20 lat, by ktoś w policji lub prokuraturze połączył te wątki. W lipcu 2017 roku postanowiono przeprowadzić ekshumację zwłok nastolatki. Szczegóły tych czynności i przeprowadzone badania objęte są tajemnicą. Rodzice dziewczynki zgodzili się na to, mimo że formalnie ich zgoda nie była wymagana. Sprawa jest niezwykle delikatna, dlatego śledczy spotkali się z nimi i wytłumaczyli powody swojego postępowania. Wykrycie sprawcy mojemu dziecku już nie pomoże, ale ja sobie przyrzekłem, że nie spocznę, póki zbrodniarze nie trafią do więzienia. Myślę, że nie byłbym ojcem, gdybym tego nie zrobił, powiedział ojciec Małgosi Kwiatkowskiej. Anna Kotowska.